Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A my łączymy się już ze Stanami Zjednoczonymi. Tomasz Grzywaczewski powinien być po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Ostatnią rozmowę skończyliśmy na narkotykach i właściwie zapowiedzieliśmy ciąg dalszy tego tematu, no ale są wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, które w ciągu tygodnia napłynęły, na przykład ułaskawienie przez Bidena swojego krewnego.
To prawda, chociaż ten temat również łączy się z narkotykami. To może sprawiać jakieś wrażenie, że Ameryka narkotykami stoi albo kręci się wokół środków odurzających, ale rzeczywiście akurat te sprawy są powiązane. Otóż w minioną niedzielę Joe Biden ułaskawił swojego syna Huntera Bidena. To była decyzja zaskakująca dla dużej części amerykańskich komentatorów. Została ona skrytykowana oczywiście przez republikanów, w tym Donalda Trumpa i jego otoczenie, ale również wiele krytycznych komentarzy napłynęło ze strony polityków Partii Demokratycznej, którzy stwierdzili, że Joe Biden w ten sposób osłabia pozycję i tak już bardzo mocno poobijanych demokratów, którzy przecież przegrali nie tylko wybory prezydenckie, ale również wybory do amerykańskiego kongresu, że w taki sposób Joe Biden pozostawia demokratom takie, przepraszam za może niezbyt przyjemne określenie, ale zgniłe jajo i pewien niesmak. No tutaj rzeczywiście pojawiło się bardzo wiele różnego rodzaju komentarzy, szczególnie w mediach społecznościowych, o tym, że przecież Joe Biden wielokrotnie wcześniej, to już nawet po wygranych przez Trumpa wyborach prezydenckich, mówił o tym, że nie zamierza ułaskawiać swojego syna. No, okazało się inaczej. No i stąd różnego rodzaju dowcipy, że wszyscy przecież, jak mówił Joe Biden, w Ameryce są równi wobec prawa, ale... I tutaj mamy ten jeden wyjątek. Oczywiście Joe Biden miał pełne prawo to zrobić, natomiast no jedną kwestią jest kwestia legalności, a drugą pewnego rodzaju etyki, czy właśnie łamania wcześniejszych obietnic. I tutaj warto dodać, że Joe Biden ułaskawił swojego syna w sposób pełny i bezwarunkowy. I ja zaraz przejdę tego z zakresu, bo to jest bardzo ciekawe i to chyba w dużej mierze też wstrząsnęło, myślę, że poważną część amerykańskiej opinii publicznej. Otóż Joe Biden ułaskawia swojego syna, po pierwsze, od wyroków wskazujących w dwóch sprawach. Pierwsza z nich dotyczy poświadczenia nieprawdy przy zakupie broni przez Huntera Bidena i w związku z tym nielegalnego posiadania broni. I tutaj dotykamy tematu narkotyków. Otóż Hunter Biden skłamał, wypełniając formularz przy nabywaniu broni palnej, że nie jest uzależniony od narkotyków, kiedy w tamtym okresie było już absolutnie jasne i oczywiste, że zmaga się z takim uzależnieniem. W tej sprawie zapadł wyrok skazujący i Hunterowi Bidenowi groziła wysoka grzywna i nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Z kolei druga sprawa, w której Hunter Biden przyznał się do stawianych zarzutów, dotyczyła uchylania się od płacenia podatków. Tutaj młodemu Bidenowi groziło do 17 lat więzienia, czyli w sumie z tych dwóch wyroków mógł on pójść na zakratki nawet na 42 lata, chociaż to byłaby pewnego rodzaju opcja taka skrajna, mało realna, no ale to zagrożenie więzieniem istniało. Warto zauważyć, że w postępowaniu prokuratorskim w tej drugiej sprawie o uchylanie się od płacenia podatków napisano, że Hunter Biden, w tamtym okresie wydawał pieniądze między innymi na narkotyki, luksusowe panie do towarzystwa, ekskluzywne hotele, egzotyczne samochody, a zatem prowadził niezwykle wystawne bizantyjskie życie, no a jednocześnie nie płacił podatków, czyli w pewien sposób finansował to życie na kredyt amerykańskiego podatnika. No w ogóle pewien sposób życia Huntera Bidena nie przysporzył mu sympatii wśród opinii publicznej. Myślę, że ten prokuratorski opis mówi sam za siebie. On prowadził życie bardzo wystawne, jednocześnie był przez wiele lat właśnie uzależniony od narkotyków, od kokainy, od kraku. W internecie pojawiały się jego zdjęcia, które pokazywały go w stanie kompletnego otumanienia. No, gdyby szukać takiego przykładu na pewnego rodzaju dekadencję tego amerykańskiego establishmentu, no to właściwie Hunter Biden jest chodzącym symbolem. Jeżeli republikanie mówią o pewnego rodzaju zgniliźnie, która zapanowała w waszyngtońskich elitach, no to proszę bardzo, to jest Hunter Biden, który dokładnie wypełnia model tych wszystkich oskarżeń, które republikanie przedstawiali w stronę demokratów. No i okazuje się, że taka osoba zostaje ułaskawiona. To wysyła pewien sygnał, czyli można używać narkotyków, nie płacić podatków, prowadzić rozpustne życie, no i ujdzie ci to na sucho, o ile, prawda, jesteś synem urzędującego prezydenta. Także myślę, że to jest też w tej sprawie bardzo, bardzo bulwersujące. No i tu wreszcie ostatni element. Otóż Joe Biden w tym akcie ułaskawia swojego syna nie tylko od tych dwóch wyroków, ale od wszystkich czynów, wszystkich przestępstw przeciwko Stanom Zjednoczonym, których Hunter Biden mógł się dopuścić od 1 stycznia 2014 roku. To oznacza, że to ułaskawienie jakby uniemożliwia pociąganie go do odpowiedzialności za wszelkie ewentualne przestępstwa, które on mógłby popełnić na przestrzeni ostatnich niemalże 11 lat. Także to jest takiego pewnego rodzaju całkowity list żelazny. Tutaj mamy też no, ciekawy wątek związany z Ukrainą, ponieważ trzeba jakby podkreślić, że taka kolejna, chyba najbardziej kontrowersyjna sprawa związana z Hunterem Bidenem dotyczy okresu, w którym był on zatrudniony w spółce, ukraińskiej spółce energetycznej Burisma. Tam pobierał ogromne wynagrodzenie i republikanie od lat zarzucają Hunterowi Bidenowi, że on powoływał się na wpływy w Białym Domu, mówiąc wprost u Joe Bidena, po to, żeby ukrócić postępowanie prokuratorskie, które miało być prowadzone przeciwko Hunterowi tam na Ukrainie, że w wyniku jakichś wpływów ze strony Białego Domu odwołany został przez Poroszenkę prokurator prowadzący tę sprawę. Tutaj musiał podkreślić, na to w tym momencie nie ma dowodów. Sprawa jest niezwykle zawiła, tam pojawiła się kwestia laptopa, który miał należeć do Huntera Bidena, a w którym miały być maile potwierdzające to powoływanie się na wpływy. Pojawił się też informator FBI, który miał twierdzić takie... Taka sytuacja miała miejsce. Potem temu informatorowi postawiono zarzuty, że celowo wprowadzał w błąd FBI. Także sprawa jest niezwykle, niezwykle zawiła. Nie wiadomo, czy do jakiegokolwiek procederu korupcyjnego dochodziło, ale prawdopodobnie Joe Biden zakładał, że być może Donald Trump będzie chciał tę sprawę już jako prezydent w pewien sposób nadzorować i że ten nowy Departament Sprawiedliwości będzie chciał tę sprawę dalej badać. Stąd też to wsteczne, całościowe ułaskawienie, rzeczywiście praktycznie niespotykana. Ostatnia i jedyna taka sytuacja miała miejsce w 1974 roku, kiedy Gerald Ford ułaskawił od wszystkich czynów prezydenta Richarda Nixona. Przy czym wtedy chodziło no, rzeczywiście o takie kwestie stricte polityczne. Tutaj dodatkowo mamy ten posmak, ten aspekt rodzinny, no i jak mówię, dodatkowo związany z tym rozpustnym życiem Huntera Bidena. Także ta sprawa rzeczywiście w ostatnich dniach tutaj, no chyba zaryzykuję, może to jest bardzo wyświechtane słowo, ale ono oddaje sytuację, bulwersowała dużą część opinii publicznej. Oczywiście no nie wszystkich komentatorów. Dzisiaj na przykład Sean Penn, hollywoodzki aktor, powiedział, że no to ta decyzja była słuszna, bo ona jakby chroni Huntera Bidena przed zachowaniem w stylu klauna nowej administracji amerykańskiej. Przy czym no ja nie wiem, na ile elity hollywoodzkie dzisiaj znajdują posłuch wśród zwykłych Amerykanów. Mam wrażenie, że one raczej często są wrzucane do jednego worka z takimi osobami jak Hunter Biden. Ich sposób życia jest bardzo często oceniany w podobny sposób.
Jak wiemy, te elity są chyba coraz mniej. Amerykańscy wyborcy zwracają na nie uwagę, zapłacą piekielną cenę na Bliskim Wschodzie. Do pogróżek celnych pod adresem państw BRICS, Kanady i Meksyku Trump dokłada ultimatum pod adresem Hamasu i jego sojuszników, jeżeli do 20 stycznia nie uwolnią zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.
Bardzo dziękuję, że zacytowałeś mój wpis na portalu X.
Do usług.
Twitter.
Do
bardzo usług. Mi miło, doceniam. No rzeczywiście mamy tutaj kolejne mocne słowa Donalda Trumpa skierowane pod adresem różnych graczy na arenie międzynarodowej. Wcześniej były kwestie celne. teraz Donald Trump mówi, że zrobi porządek z Hamasem. No i właśnie stawia takie jasne ultimatum. Wszyscy zakładnicy mają być uwolnieni do 20 stycznia. Tutaj pojawiły się informacje, że Donald Trump już wcześniej został poinformowany przez Izrael, że na terytorium Strefy Gazy cały czas przetrzymywanych jest 61 osób uprowadzonych w trakcie ataku terrorystycznego z października ubiegłego roku. No, ten moment, kiedy Donald Trump przedstawił to oświadczenie, ono zostało opublikowane na takiej platformie społecznościowej Truth Social, nie jest przypadkowy. Otóż w tym tygodniu w Waszyngtonie z kolei pojawił się izraelski minister spraw strategicznych Ron Dermer, który ma rozmawiać z przedstawicielami amerykańskiej administracji o nowej inicjatywie dyplomatycznej zmierzającej do zakończenia wojny w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników, o czym w ostatnich dniach o tej inicjatywie informował Joe Biden. Wszystko wskazuje na to, że urzędujący prezydent przed końcem swojej kadencji chciałby jeszcze jako pewnego rodzaju taki element swojego politycznego dziedzictwa doprowadzić do końca wojny w strefie Gazy. Z kolei w ostatni weekend Hamas opublikował propagandowe nagranie, w którym porwany amerykański obywatel Eden Alexander prosi o pomoc, mówiąc, że zostało mu niewiele czasu. To wideo jest rzeczywiście dramatyczne. No i Donald Trump jakby w odpowiedzi, myślę, na te działania odniósł się do właśnie tego, od swojego planu, czy pewnego rodzaju właśnie ultimatum, to chyba ciężko nazwać jeszcze planem. Jako, że Donald Trump sam wielokrotnie wcześniej krytykował Joe Bidena i jego administrację, twierdząc, że oni są po prostu nieudolni, że nie potrafią zakończyć tego konfliktu, a przede wszystkim nie potrafią doprowadzić do uwolnienia przetrzymywanych zakładników, w tym również amerykańskich obywateli, tak jak wspomniałem, to jest prawdopodobnie 61 osób. To znaczy zaginionych jest około 90, ale są informacje, że około 30 z tych osób po prostu już nie żyje, zostało zabitych. No, trudno powiedzieć, czy rzeczywiście Donald Trump zrealizuje to ultimatum. Nie wiemy, czy ta nowa formuła negocjacyjna, którą przyjął Joe Biden, będzie skuteczna, a jeżeli nie, czy Donald Trump zdecyduje się na jakieś bardzo mocne uderzenie. Zresztą nawet w tym wpisie on jeszcze napisał, że jeżeli to ultimatum nie zostanie spełnione, to Stany Zjednoczone uderzą na Bliskim Wschodzie tak mocno, jak nigdy w swojej historii. I to zresztą, to ultimatum jest skierowane nie tylko do Hamasu, ale też do jego sojuszników, a zatem tutaj potencjalnie również w stosunku do Hezbollahu, czy nawet patrząc szerzej, myślę, że to jest ostrzeżenie wysyłane wprost do Iranu. Jak mówię, no nie wiadomo, jakie są rzeczywiste plany Donalda Trumpa, ale rzeczywiście słowa bardzo mocne. No a wcześniej z kolei Donald Trump odniósł się do działań gospodarczych państw grupy BRICS, zapowiadając, że jeżeli te państwa będą chciały w rozliczeniach międzynarodowych odchodzić od dolara, to nałoży 100% cła na produkty pochodzące z tych państw. Tutaj przypomnijmy, że dzisiaj do grupy BRICS należy 9 krajów, to jest Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA, Iran, Egipt, Etiopia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. A zatem mówimy o najważniejszych, już przynajmniej regionalnie, mocarstwach oraz gospodarkach wschodzących. Nałożenie takich taryf celnych na te 9 państw to właściwie rozmontowywałoby w tym obecny liberalny handel międzynarodowy. Także znowu pytanie, ile te groźby będą miały pokrycie. Natomiast one wynikają z tego, że kilka miesięcy temu prezydent Brazylii Lula da Silva zaproponował, żeby państwa BRICS stworzyły swoją własną nową walutę. I wprawdzie ten pomysł nie spotkał się z poparciem innych członków BRICS-u, ale w październiku na szczycie tej grupy w Kazaniu w Rosji, tam ustalono znalazł taki zapis w dokumentach kończących ten szczyt, że te państwa będą starały się szukać alternatyw dla dolara, tak chyba byśmy to mogli najlepiej opisać, czyli rzeczywiście zmniejszać udział dolara jako tej waluty rozliczeniowej pomiędzy tymi krajami. No to jest oczywiście ogromne zagrożenie dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, czy dla szerzej jakiego pewnego geopolitycznego prymatu Stanów Zjednoczonych, który w dużej mierze opiera się właśnie na dolarze jako tej najbardziej uniwersalnej globalnie walucie. No i stąd myślę, że te słowa Donalda Trumpa. Natomiast sam pomysł tego, żeby odchodzić od dolara, no to oczywiście to nie jest pomysł nowy. Tutaj wcześniej Chiny też podejmowały taką próbę, żeby chińska waluta zyskiwała na znaczeniu. To jest też bardzo ważne dla Rosji. Rosja w ten sposób mogłaby w bardziej skuteczny sposób obchodzić po prostu zachodnie sankcje. Także niewątpliwie to też dla Rosji jest taki ważny element. Także mamy takie te mocne właśnie rzeczywiście oświadczenia do Donalda Trumpa. Myślę, że one mają też pokazać, że on od pierwszego dnia swojej prezydentury będzie prowadził taką bardzo zdecydowaną, asertywną politykę międzynarodową i że zamierza bezwzględnie realizować interesy Stanów Zjednoczonych. Także ja bym to ocenił jako pewnego rodzaju przygotowywanie gruntu pod swoją prezydenturę, takie bardzo, bardzo mocne wejście od 20 stycznia przyszłego roku.
No jeszcze nie doszliśmy do tematu narkotyków, ale może powoli się do nich zbliżamy, chociaż chyba już nie omówimy tego. Dzisiaj jest taka firma, której reklamy strasznie mnie irytują. Tam jest informacja, że jak ja ściągnę aplikację, to dostanę za darmo urządzenie do wkręcania albo wykręcania czegoś. To jest prolog do kolejnego mojego pytania. Jedna z dwóch podobno ulubionych teraz w Stanach firm zakupowych chińskich ma być obłożona cłami w wysokości 60%. Taki pomysł ma również Donald Trump. To poniekąd nawiązuje do tego, o czym przed chwilą mówiłeś. Mam na myśli Shein i Temu.
Tak, oczywiście. Shein i Temu, czyli słynne firmy zakupowe, dzięki którym można tanio kupić produkty między innymi z Chin. I rzeczywiście wydaje się, że chyba Donald Trump będzie chciał ograniczyć ich udział na rynku amerykańskim. Pytanie oczywiście, jak odbije się to na kieszeniach amerykańskich obywateli. Znowu, tutaj trudno przewidywać, czy te zapowiedzi się sprawdzą, ale Donald Trump, wszystko na to wskazuje, chce w bardzo mocnym stopniu ograniczyć w ogóle udział Chin w rynku amerykańskim. Tutaj kolejny temat, jaki będzie się, myślę, pojawiał, to jest kwestia TikToka. Tutaj zresztą już wcześniej przecież kongres podjął decyzję o tym, że TikTok, że jeżeli właściciel TikToka na terenie Stanów Zjednoczonych nie odsprzeda go innej firmy, tutaj chodzi o to, że właściciel TikToka jest skarżony o powiązania z chińskim rządem, no to wtedy nie będzie mógł operować na rynku amerykańskim. Sprawa jest bardzo skomplikowana, dlatego że prawnicy TikToka argumentują, że to będzie po prostu naruszało wolność, że ta ustawa w ogóle kongresu narusza wolność słowa, także do pewnego rodzaju zablokowania TikToka droga jest jeszcze bardzo daleka, ale myślę, że ten temat również może pojawić się w trakcie prezydentury Donalda Trumpa i że niedługo o TikToku tutaj ponownie usłyszymy, który no, oceniany jest, i to jest chyba pewna rzecz, która może łączyć amerykańskie elity jako po prostu element realizowania chińskiej wrogiej strategii wobec Stanów Zjednoczonych jako narzędzie prowadzenia przez Pekin wojny informacyjnej. I jednak ja myślę, że te kolejne 4 lata to będzie takie dalsze załamywanie się relacji chińsko-amerykańskich i próby wypychania Chińczyków ze Stanów Zjednoczonych, w tym również różnego rodzaju ich biznesów, czy właśnie takich wpływów z obszaru medialnego czy informacyjnego.
Jeżeli powiedziałeś o TikToku, to też warto wspomnieć o tym, że TikTok odegrał ogromną rolę w Europie, w Rumunii, w czasie ostatnich wyborów prezydenckich. Tak naprawdę jesteśmy w trakcie tychże wyborów, po pierwszej turze, i jest mowa o tym, że TikTok odegrał ogromną rolę w zdobywaniu sympatyków dla Kalina Georgescu, który jest uważany za tak zwanego, nie lubię tego przymiotnika, ale też go używam, populistycznego kandydata, i że TikTok odgrywa za dużą rolę. Ale to, o czym mówisz, te przyszłe być może decyzje, coraz dalej są od jak gdyby liberalnego spojrzenia na gospodarkę, na ekonomię.
Zgadza się. I tutaj mamy pewnego rodzaju paradoks, no bo z jednej strony Donald Trump mówi o tym, że trzeba liberalizować gospodarkę, trzeba tworzyć gospodarkę bardziej wolnorynkową w samych Stanach Zjednoczonych. Z tym się wiążą też chociażby te zapowiedzi walki z biurokracją federalną, no powołanie tego nowego Departamentu Efektywności Rządowej, na którego czele zostali nominowani dwaj miliarderzy, Elon Musk i Vivek Ramaswamy, i oni mają dokonać przebudowy amerykańskiej administracji. I to jest ten jeden element. Z drugiej strony na arenie międzynarodowej no, Donald Trump prezentuje takie zdecydowanie protekcjonistyczne spojrzenie, podejście, twierdząc, że ten globalny, neoliberalny ład gospodarczy, stworzony przez Stany Zjednoczone przecież i zabezpieczany przez amerykańską flotę chroniącą morskich, oceanicznych szlaków handlowych, w istocie jest obecnie wykorzystywany przez przeciwników USA do walki z Ameryką i w związku z tym Stany Zjednoczone muszą chronić swój własny rynek. Także mamy pewnego rodzaju takie poglądy właśnie liberalne na gospodarkę w polityce wewnętrznej i protekcjonistyczne w polityce zagranicznej. Natomiast ja również zastanawiam się, na ile, na jak długo partia republikańska utrzyma też to liberalne spojrzenie w ogóle na rynek i na gospodarkę wewnętrzną. Bo Donald Trump jest takim człowiekiem, który wyrasta z tego pnia, jeszcze powiedziałbym, jeżeli mówię teraz tylko stricte o myśleniu gospodarczym, z tego tradycyjnego podejścia republikanów, tej trochę reganomiki lat 80., prawda, wojny rynek, deregulacja, konsensus waszyngtoński i tak dalej. Natomiast partia republikańska się zmienia. No, partia republikańska to jest największa rewolucja w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, z partii elit stała się partią tak zwanych niebieskich kołnierzyków, czyli partią ludową. I dzisiaj młode pokolenie partii republikańskiej, jak chociażby wiceprezydent przyszły J.D. Vance, no opowiada się za tym, czy mówi tak między słowami o tym, że konieczne jest pewnego rodzaju bardziej prospołeczne spojrzenie na gospodarkę. Konieczna jest pewna większa solidarność, czy taki solidaryzm społeczny w myśleniu o ekonomii. Że jakby ten tylko i wyłącznie taki brutalny, wolny rynek no powoduje po prostu, że duża część społeczeństwa staje się wykluczona, powoduje pauperyzację klasy średniej i trzeba spojrzeć na gospodarkę bardziej w duchu, nie wiem, czegoś, co odnosząc to do warunków europejskich moglibyśmy może jakoś porównać do chrześcijańskiej nauki społecznej. Ja mam wrażenie, że to w ogóle ten trend będzie w Stanach Zjednoczonych narastał, że w pewnym sensie ta taka klasyczna, wolnorynkowa gospodarka, o której my myślimy w kontekście amerykańskim, właśnie odwołując się do reganomiki, że chyba to odchodzi do przeszłości. Że dzisiaj z jednej strony po stronie demokratów no mamy takie pomysły rozbudowy systemu opieki społecznej, kwestie oczywiście reformy systemu zdrowotnego i tak dalej, czyli coś, co byśmy nazywali bardziej takimi pomysłami nie zbyt socjalistycznymi, ale powiedzmy lewicowymi, jeżeli chodzi o te kwestie gospodarcze, ale i po stronie republikanów mamy takie przesunięcie właśnie w stronę bardziej takiego solidaryzmu społecznego. I myślę, że to jest coś bardzo, bardzo ciekawego i że w pewnym sensie być może Donald Trump z tymi swoimi bardzo wolnorynkowymi poglądami, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, być może jest ostatnim z takich liderów po stronie republikanów, a szerzej może i Stanów Zjednoczonych, że być może Stany Zjednoczone również będą wkraczały na taką drogę większego solidaryzmu społecznego pod rządami republikanów, choć nie mówię, że ten proces błyskawicznie nastąpi, ale że jakiś taki trend w tym momencie się zarysowuje.
Tomasz Grzywaczewski, znakomite wyczucie czasu, godzina 17.59, to jest moment, kiedy musimy się żegnać, tylko na temat narkotyków możemy chyba dzisiaj powiedzieć tylko tyle, że nie polecamy, nie zalecamy, żeby z nich korzystać, a opowiemy chyba następnym razem o nich.
Zdecydowanie narkotyków nie polecamy, bo jak wiadomo, zmiotą nas wszystkich z planszy, tak jak zmiotły z planszy Huntera Bidena, a nikt z nas chyba nie ma jako ojca prezydenta Stanów Zjednoczonych, który może nas na planszę przywrócić, także to jest ten akcent. I że tylko ostatnie słowo, jeżeli chodzi o te kwestie gospodarcze, tak teraz pomyślałem. No właśnie, pytanie o to uspołecznienie w Stanach Zjednoczonych, jak na to zareagują miliarderzy z otoczenia Donalda Trumpa, którzy przecież na tym wolnorynkowym systemie dorobili się bajońskich, niewyobrażalnych pieniędzy.
Pożyjemy, zobaczymy. Tomasz Grzywaczewski ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za tę korespondencję.
Dziękuję bardzo.